Mówiliśmy, jak pamiętacie, na temat ataków nieprzyjaciela na drugim poziomie, a mianowicie na rodziny, na małżeństwa. Przypominam, że podzieliliśmy sobie te ataki nieprzyjaciela na pewne segmenty, na pewne poziomy. Pierwszym poziomem jest zawsze osoba, jest zawsze pojedynczy człowiek, niezależnie od tego, kim on jest. W drugim poziomem ataków demonicznych, szatańskich jest małżeństwo, jest rodzina. I stąd te dramaty małżeństw, te dramaty rodzin. I stąd to, co się dzieje wokół nas. Niestety spod tych ataków nie są wyłączone nawet wierzące rodziny. One zwłaszcza są atakowane. I tę presję, jaką odczuwacie w waszych małżeństwach, nie traktujcie jako coś anormalnego. Traktujcie to raczej jako coś normalnego. Tak jak powiada Piotr, nie dziwcie się temu doświadczeniu, nie dziwcie się tym presjom, ponieważ przeżywa je cały chrześcijański, wierzący lud. I w związku z tym trzeba wiedzieć tylko, w jaki sposób sobie z tymi atakami poradzić. O tym mówiliśmy poprzednim razem. Dzisiaj, kochani, przejdziemy do trzeciego etapu i czwartego etapu, bo będziemy dzisiaj mówić o atakach na zbór i na poszczególne kraje, na poszczególne nacje. I te dwa ataki na zbór czy zbory i na poszczególne nacje, na poszczególne kraje potraktujemy razem. Potraktujemy razem dlatego, ponieważ tak jak rodziny są częścią zboru, i jak pamiętacie, ostatnio powiedziałem, że takie, jakie są nasze rodziny, takie są nasze zbory. Często modlimy się o przebudzenie, ale pamiętajmy, że przebudzenie nie zaczyna się gdzieś tam, obok, poza nami. Przebudzenie zaczyna się w zborze. A gdy mówimy o przebudzeniu w zborze, to musimy powiedzieć jeszcze dalej, że przebudzenie zaczyna się w rodzinach. Jeśli chcemy podnieść poziom duchowy zborów na wyższy poziom, to musimy zadbać o wyższy poziom duchowy w naszych rodzinach. I wtedy te rodziny, które stanowią zbór, które uczęszczają do zboru, przychodząc jednocześnie stanowią o stanie duchowym zboru. Jeśli w rodzinach panują trudne sytuacje, napięcia, jeśli w rodzinach panuje duch nieprzebaczenia, to czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, przenosi się to na cały zbór. Przenosi się to na cały zbór. Jeśli pojedyncza nawet osoba prowadzi życie niemoralne, to jak gdyby grzechem swoim zaraża, może źle powiedziane, obciąża, o tak to będzie lepiej, obciąża cały zbór. Jeśli jesteście przeciwni temu, co powiedziałem przed chwilą, to proponuję, żebyście sobie przypomnieli pewne zdarzenie z Księgi Jozuego. W Księdze Jozuego czytamy o pewnym człowieku, o pojedynczej osobie. Ta pojedyncza osoba, ten człowiek nazywał się Achan. Jest o nim mowa w Księdze Jozuego w 6-7 rozdziale. Proszę, jeśli macie ze sobą wasze Biblię, otwórzcie 7 rozdział Księgi Jozuego. I tamże w 7 rozdziale czytamy o człowieku, który nazywał się Achan. I cóż czytamy o nim? Czytamy w wierszu 1 tak. Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Zauważcie, że tu jest mowa o synach izraelskich. Mowa tu jest o w liczbie mnogiej, o jakiejś zbiorowości, o całym jakby zborze. Synowie izraelscy targnęli się, ale z dalszego kontekstu wynika, że cały zbór nie miał z tym nic wspólnego, że w zasadzie jeden, jedyny człowiek to zrobił. Tym człowiekiem, który to zrobił, był Achan, syn Karmiego, syn Zabdiego, syn Zeracha z plemienia Judy. Wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. A więc popatrzcie, jeden człowiek zgrzeszył, a konsekwencje tego grzechu spadły na całą wspólnotę, na cały zbór. Bo co się stało? Gdy potem, ja tego nie będę czytał, bo to powiedzmy sobie, to nie dotyczy dzisiejszego tematu. Cały zbór, gdy poszedł, aby walczyć pod Aj, poniósł porażkę. I oto w wierszu 11 czytamy, gdy Jozue płacze przed skrzynią i pokutuje i woła do Boga, Bóg powiada: Izrael zgrzeszył. Izrael zgrzeszył. No chciałoby się zapytać, co Izrael miał z tym wspólnego? Sprawcą przecież tego był jeden człowiek. Ale widzicie, na tym polega solidarność. My jesteśmy, każdy z nas, komórką ciała. I jeżeli jedna komórka choćby boleje, to całe ciało odczuwa tę boleść. Jeśli jeden członek boleje, to całe ciało odczuwa. To konsekwencje tego odczuwa całe ciało. I gdy Achan, choć był tylko pojedynczą osobą, zgrzeszył, to Bóg ten grzech potraktował jako problem całości. Bo czytamy, że Izrael zgrzeszył. I dalej wzięli to, cały czas jest mowa w liczbie mnogiej, wzięli co było przeklęte i to, powiedzmy, włączyli do swoich rzeczy. A zatem zauważcie, grzech jednego człowieka oddziaływał, obciążał całą wspólnotę. I to nie jest rzecz błaha. To nie jest rzecz, powiedzmy, drugorzędna, kogo my przyjmujemy do zboru. Kto jest członkiem zboru? Bo jeśli my przyjmujemy kogoś, przyjmujemy go do naszej rodziny, przyjmujemy go do naszej społeczności, to wraz z nim przyjmujemy i to, co on w dziedzictwie swoim niejako wnosi. A zatem jeśli jeden członek grzeszy, to obciąża cały zbór. A więc nawiązuję do tego, co powiedziałem w ubiegłym tygodniu, że jeśli w rodzinach przeżywamy problemy, to czy my tego chcemy, czy my tego nie chcemy, przechodzi to na zbór. Bo jeśli jedna rodzina przyjdzie do zboru obciążona ciężarami, druga rodzina przyjdzie obciążona ciężarami i trzecia, i czwarta, to potem jest ciężka, ołowiana atmosfera. Trudno się jest przebić. Żadna zachęta po to, żeby się otworzyć, żadna zachęta po to, żeby wielbić Pana, nie skutkuje. Poniekąd jest to zrozumiałe, no bo ludzie są obciążeni, utrudzeni i nie mają jakby motywacji do tego, żeby chwalić Boga. I w związku z tym rodziny oddziaływują na zbór. I dlatego też powiedziałem już poprzednio, że stan duchowy zboru zależny jest od stanu duchowego rodzin. Ale idąc dalej, takie jakie są zbory, a zbory przecież są częścią narodu, to oddziaływuje na naród. To nie jest tak, że my jesteśmy jakąś oazą wyizolowaną, odseperowaną od tkanki, jaką jest nasz naród. To nie jest tak. Pan Jezus wyraźnie podkreśla, że wy jesteście światłością świata. Wy jesteście solą tej ziemi. A zatem my nie możemy tak traktować sprawy, że my tu sobie, a reszta nas nie obchodzi. Że my jesteśmy zborem, a nie mamy żadnego wpływu na to, co się wokół nas dzieje. To nie jest prawdą. Jeśli sól nie ma oddziaływania na to, co jest wokół niej, to straciła swoją moc. Jeśli światło nie ma oddziaływania na to, co wokół niego jest, to znaczy, że to nie jest światło, że straciło swoją moc. A zatem widzicie, to jest prawda, że zbory w zależności od swojego stanu mają wpływ na otoczenie, mają wpływ na ludzi, którzy wokół nas mieszkają. Dam dwa może przykłady. Zauważcie, przypomnijcie sobie, jak tam także ludzie hołdowali lenistwu i tak dalej. A więc wiadomo, jakim miastem było miasto Korynt. Ale zwróćcie uwagę, że duch tego miasta, a więc to, co się działo w świecie, w mieście, wciskał się nachalnie także do ówczesnego zboru w Koryncie. A więc okazuje się, że to oddziaływanie jest, zaraz pokażę, i w tą stronę. Na razie mówimy, że to oddziaływanie miało miejsce ze świata do zboru. A więc to, co się działo w mieście, jakim był Korynt, wchodziło, wciskało się drzwiami i oknami do zboru. Co bowiem czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale od 1 do 5 wiersza? Czytamy tam mianowicie, że jakiś członek zboru z imienia niewymieniony współżył cieleśnie ze swoją macochą. A więc widzicie, to co było normą w świecie, w tym mieście, rozwiązłość moralna, to się zaczęło wciskać do zboru. Zbór to jakby zaakceptował, zbór to mało, zbór nie reagował. Ten stan trwał, zbór nie reagował. Ja muszę wam powiedzieć, że z trwogą obserwuję postawę niektórych zborów, sytuację w niektórych zborach, czy sytuację wśród niektórych wierzących, że powoli to, co jest w świecie, z jakimś oczywiście opóźnieniem, staje się czymś normalnym w zborze. Na przykład. Czymś normalnym jest, gdy dwoje młodych ludzi przed ślubem mieszka razem. W świecie to jest normalne. W świecie to nawet zalecane, żeby się sprawdzić. Ale popatrzcie, gdzieniegdzie zaczyna się to wciskać do zboru. I trzeba młodym ludziom tłumaczyć i tłumaczyć i tłumaczyć i tłumaczyć. Słuchaj, to przecież nie przystoi, żebyś ty nie bez ślubu mieszkał z dziewczyną. Albo żebyś ty bez ślubu mieszkał z niewiastą. Albo żebyś ty mieszkała bez ślubu z mężczyzną. Jak to? Przecież chciałoby się powiedzieć, wszyscy tak robią. Albo wielu tak robi. Widzicie? Normy tego świata, wypaczone normy tego świata zaczynają się przedostawać, wciskać do zboru. Ale czy my możemy powiedzieć, że to jest wszystko w porządku? Paweł, gdy się o tym dowiedział, że oto zbór w Koryncie przejął normy świeckie, normy Koryntu, powiada, jak wy się nie wstydzicie? Jak wy się nie wstydzicie? Takiego człowieka dawno powinniście rugować spośród siebie, wyrzucić, usunąć, a wy się powinniście z tego powodu zasmucić. Tymczasem udajecie, że nic się nie stało. A więc popatrzcie, że świat ma oddziaływanie w tą stronę. Ale też warto zwrócić uwagę, że zbór oddziaływuje także na miasta. Na doznały przebudzenia, to całe miasta zostały poruszone, jak choćby w 8 rozdziale głośno zostało, mianowicie na coś, co spotykamy w Apokalipsie. W Apokalipsie spotykamy dziwki, bo nie zamknęły dla miasta. Bo zbory te przestały istnieć, jak choćby zbór w Tiatyrze, przez to, za to, że prawdopodobnie za wielki miały wpływ na te zbory. A zatem Bóg pociągnął do odpowiedzialności nie tylko zbory za ich otwarcie się na zeświadczenie, ale Bóg pociągnął do odpowiedzialności także te miasta za to, że tak powiem, oddziaływały, zbyt mocno oddziaływały na zbory. I w związku z tym Biblia bardzo często wzywa nas, choćby słowami apostoła Pawła w liście do Rzymian w 12 rozdziale, wzywa nas do postawy następującej. W 12 rozdziale, w 1 i 2 wierszu apostoł Paweł wzywa nas. Chciałbym zwrócić uwagę na dramatyczność tego wezwania, na jego akcent, na podkreślenie. Powiada Paweł tak: wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiary żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie waszego umysłu. A więc Paweł przestrzega nas przed tym, żebyśmy się upodabniali, przed upodabnianiem się do tego świata. Nie możemy pozwolić na to, żeby świat, czy powiedzmy ludzie, którzy wokół nas mieszkają, oddziaływali na nas. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy my mieli na nich wpływ. Żebyśmy nie ulegali presji środowiska. Może ktoś z was powie, Często słyszę to, jak mówią młodzi ludzie. Często słyszą, jak mówią, to jest niemożliwe, pastorze. To jest niemożliwe. No, to jest niemożliwe. Ja nie chcę się wyróżniać. Ja nie chcę wychodzić ponad przeciętność. Wszyscy w klasie mają trójki albo trójki na szynach, to ja nie mogę być kimś, kto się wyróżnia i mieć czwórki. Ja nie mogę. No bo będą się ze mnie śmiać, że jestem kujonym. Albo jeszcze jakoś inaczej. Ja nie mogę, skoro wszyscy tak postępują, wyróżniać się w inny sposób. A więc cóż to jest? To jest postawa upodobniania się. I w związku z tym niektórzy pytają, czy to jest możliwe, żeby się nie upodabniać? Powiadam, jest to możliwe. A jeśli się chcecie przekonać, czy jest to możliwe, czy też nie jest możliwe, proponuję, żebyście wnikliwie przestudiowali życiorys proroka Bożego Samuela. Jeśli ktoś miał możliwość ulegać presji środowiska, tego, co się wokół niego działo, to Samuel miał takie możliwości. Bo przecież wychowywał się praktycznie wraz z dziećmi Helego. A dzieci Helego, jak pamiętacie, po pierwsze byli rozpustnymi, a po drugie byli złodziejami. I on też w odosobnieniu od swojej matki, od rodziny, bo przecież rodzice go zostawili, mógł, korzystając z wolności, wzorować się na nich, postępować podobnie jak oni. A więc kraść i jednocześnie prowadzić rozwiązłe życie. Ale okazuje się, że Samuel nie poddał się tej presji. Potrafił prowadzić życie godziwe i święte. Dlatego w pewnym momencie Bóg do niego przemówił: Samuelu, Samuelu. I powiadam, skoro Samuel mógł, nie mając takich możliwości, jakie my mamy, bo my mamy pomocnika Ducha Świętego, to niech mi nikt nie tłumaczy, że on nie może. Jeśli ktoś mi mówi, że nie może, to dlatego nie może, że nie chce. Bo jeśli by tylko chciał, to jest możliwe. A zatem to oddziaływanie jest w jedną i w drugą stronę. I problemy krajów, w których mieszkają wierzący i problemy krajów, które potem usiłują przeniknąć do zborów, w dużym stopniu zależne są od ducha demonicznego, który sprawuje kontrolę nad danym krajem. W dużym stopniu uzależnione to jest od ducha demonicznego, który przejął władztwo nad danym krajem. Zapytacie może, czy w ogóle ma miejsce coś takiego jak demoniczni książęta panujący nad danymi krajami. Czy w ogóle jest to gdziekolwiek zanotowane, potwierdzone, że nad poszczególnymi krajami, nad poszczególnymi nacjami sprawują kontrolę jakieś duchy demoniczne, książęta demoniczni. Już chyba to miejsce czytałem swego czasu. W księdze proroka Daniela mamy o tym wzmiankę. I gdy czytamy księgę proroka Daniela, to w 10 rozdziale, w 20 i 21 wierszu jest sugestia właśnie w tym kierunku, że nad poszczególnymi krajami władztwo przyjmują książęta duchowi, którzy przejmują nawet nazwę danego kraju. Nazywają się tak, jak nazywa się dany kraj. Czytajmy zatem księgę proroka Daniela, strona 959, 10 rozdział, 20 i 21 wiersz. Wtedy on rzekł: czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie, chodzi o anioła, lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim. A gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Doprawdy oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. Nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. Zauważcie, że występują tu trzej książęta. Po pierwsze, książę anielski perski, a przecież Persja to był określony kraj z określonymi granicami, rządzony przez określonego króla. To nie było coś nierealnego. To był kraj mający armię, mający parlament, mający króla, a więc mający jakieś prawa. I oto pojawia się tu książę anielski perski, a więc ktoś, kto sprawuje kontrolę. Jest to duch, to nie jest król, to nie jest człowiek, to jest duch, z którym walczy archanioł. Nie możemy powiedzieć, że tu chodzi o jakiegoś człowieka, tu chodzi z całą pewnością o ducha. I że ten duch nazywa się księciem danego określonego narodu, narodu perskiego. I podobnie ma się sprawa z księciem anielskim greckim. A więc anielski książę, grecki książę sprawował kontrolę z kolei nad innym krajem, nad Grekami, to kraj znowu miał swojego króla, miał swoją władzę, miał swoje prawa, swoje granice. I oto nad tym narodem sprawował książę anielski grecki kontrolę. A dalej czytamy o Michale, który pojawia się tu jako książę anielski, ale nie demoniczny, ale książę anielski z szeregu dobrych aniołów, który sprawuje kontrolę, z kolei duchową kontrolę nad narodem izraelskim. A więc wynikałoby z tego, że nad poszczególnymi narodami sprawują kontrolę duchowi władcy, duchowi książęta. Albo tacy, albo tacy. A więc jest o tym wzmianka. I gdy Paweł w liście do Efezjan powiada, że my nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko władzom, zwierzchnościom i mocą, to znaczy, że te zwierzchności nad poszczególnymi krajami istnieją. I w związku z tym teraz powstaje pytanie. Kiedy kraje dostają się pod wpływy takiego lub innego księcia? Kiedy to się staje? Kiedy to następuje, że jakiś kraj przechodzi pod wpływ takiego albo innego księcia? Ja jestem przekonany, drogie siostry i drodzy bracia, że na pewno nie dzieje się to przez przypadek. Że na pewno to nie jest forma loterii, że zebrali się książęta demoniczni i teraz rzucają losy. Kto z nas nad Polskę, kto z nas nad Czechy, kto z nas nad Niemcy. Albo że nie dzieje się to też w ten sposób, że Belzebub oddelegowuje, ty pójdziesz tu, ty pójdziesz tam, ty pójdziesz tam. Na pewno to się tak nie dzieje. Diabeł jest tylko stworzeniem. Bóg jest ponad wszystko. I ja nie wierzę w to, żeby diabeł z całymi, wszystkimi swoimi kohortami dysponował taką mocą, żeby robił co chciał z narodami. Jeżeli książę demoniczny przejmuje władztwo nad jakimś krajem, to tylko się to może wydarzyć wtedy, gdy został do tego albo sprowokowany, albo zaproszony, albo kraj ten samowolnie się nań otworzył. Z własnej, nieprzemuszonej woli ten kraj się na jego wpływy, na jego rządy otworzył. Ja już powiedziałem, że one nie mają, demoniczne moce nie mają na tyle możliwości, aby bez przyzwolenia Bożego czynić coś wbrew woli danego narodu. Trudno mi powiedzieć, jak to się stało, że Persjanie sprowokowali księcia demonicznego. Trudno mi powiedzieć, jak Grecy to zrobili. Jak to się stało, że ci książęta przejęli nad tymi krajami swoje władztwo. W moim jednak przekonaniu jedno jest pewne, że aby mogły one przejąć kontrolę nad danym krajem, to naród jako całość musi się na to zgodzić. Naród jako całość. Albo parlament jako reprezentant tego narodu musi się na to zgodzić. Albo król, a więc władza wykonawcza, albo prezydent musi się na to zgodzić poprzez sprowokowanie. A w jaki sposób to sprowokowanie następuje? Poprzez zawierzenie tego kraju, tego narodu, oddanie tego kraju, tego narodu pod władztwo tego ducha. I wtedy, gdy to zawierzenie nastąpiło, i wtedy, gdy to oddanie nastąpiło poprzez cały naród jako taki, jeśli to jest niemożliwe poprzez parlament danego kraju albo poprzez króla, prezydenta, premiera, no to wtedy drzwi dla tych duchów są otwarte. To one to odbierają jako zaproszenie do kierowania. I popatrzcie w przeszłość. Popatrzcie, Hitler otworzył Niemcy na ducha nazizmu i antysemityzmu. I ten duch tym narodem na jakiś czas zawładnął. Nazizm, holokaust, antysemityzm, dlatego że przywódca tego kraju otworzył drzwi na tego demona. Stalin otworzył naród rosyjski na ducha mordu, przecież miliony, miliony ludzi wymordowanych zostało i to z zimną krwią, na ducha komunizmu. I w związku z tym te duchy przejęły władztwo na jakiś czas nad tym krajem. Starsze pokolenie wie, co znaczy imię czy nazwisko Chomejni. Chomejni, kiedyś duchowy przywódca Iranu, nie żyje, otworzył naród irański na ducha fanatyzmu islamskiego. Wojujący islam Chomejniego. A więc przywódcy danych krajów, od nich to jest zależne, na jakiego ducha się otwierają, jakiego ducha prowokują. I ten duch wtedy przejmuje władztwo nad danym krajem. W kontekście tego chcielibyśmy porozmawiać na temat sytuacji duchowej Polski. Niektórzy zauważają, że aż gdzieś mniej więcej do XVII wieku Polska była krajem prosperującym, Polska była krajem kwitnącym. Polska była przykładnym krajem dla innych krajów Europy. Wiadomo nam z historii, że granice Polski sięgały daleko, daleko aż pod Moskwę. Smoleńsk to było kiedyś polskie miasto. A więc w zasadzie granice nasze sięgały daleko, daleko. Dalej Polska była znana z tolerancji. Tu, w Polsce, dlatego tak wielu było Żydów, ponieważ cieszyli się tolerancją. Prześladowani w innych krajach przybywali do Polski. Tu ich tolerowano, tu im umożliwiano byt. Tu chronili się prześladowani w Czechach i gdzie indziej husyci, bracia morawscy. A więc z wielu krajów Europy prześladowani, tak zwani innowiercy, chronili się do Polski, a Polska udzielała im azylu. I z tego powodu Bóg błogosławił naszemu krajowi. I z tego powodu nasz kraj był błogosławionym, opływał w dobrobycie, miał zabezpieczone granice, był potęgą militarną w centralnej Europie. Proszę? Tak, jako pierwsi przecież uchwaliliśmy Konstytucję 3 maja i tak dalej, i tak dalej. Był to kraj przodujący w wielu, wielu dziedzinach. Ale od XVII wieku zaczęły się pojawiać pęknięcia. Zaczęły się pojawiać rozliczne problemy i dramaty. Coś zaczęło się chwiać. Zaczęliśmy tracić obszar. Skurczał się obszar Polski. Traciliśmy prestiż. A zatem byliśmy pokonywani. Coś się stało. Zaczęło się wszystko od wewnętrznego problemu. Mianowicie naród czy Sejm nasz uchwalił przeklęte liberum veto. Od tego się zaczęło. Pamiętacie z historii, co to znaczyło, to przeklęte liberum veto. Liberum veto polegało na tym, że gdy obradował Sejm, miał podjąć jakąś ustawę, to wystarczyło, że jeden pijany szlachciura podniósł rękę i powiedział liberum veto, to znaczy nie zgadzam się. I absolutnie wszystko padało. Nie można było uchwalić żadnej ustawy. I dlatego też od tego momentu zaczęło się na skutek tej niejednomyślności, a te powiedzmy interesy były sprzeczne, więc zawsze się ktoś znalazł, jakiś tam nieodpowiedzialny, który krzyknął liberum veto i bardzo często krzyknął liberum veto i uciekał, ale skoro wypowiedziane zostało, nie można było tej ustawy uznać za uchwaloną. I w związku z tym kraj zaczął się staczać. Wojska zaczęły ponosić porażkę za porażką, miały miejsca zdrady, jak Targowica i inne. I wreszcie nastąpiły 3, a w zasadzie 4 rozbiory, bo 3 pierwsze i potem rozbiór Ribbentrop-Mołotow, które dopełniły tragizmu naszej historii. I aż do dzisiaj nasz kraj wewnętrznie jest wstrząsany korupcją, jest skłócony, ma miejsce pijaństwo, gwałty, kradzieże. To przecież normalne zjawisko w krajobrazie naszego kraju. I w tym momencie rodzi się pytanie, co się stało? Dlaczego nagle z wyżyn stoczyliśmy się tak nisko? Dlaczego nagle zaczęliśmy spadać? Dlaczego straciliśmy prestiż? Dlaczego wojska kozackie nas pokonywały? Dlaczego wojska rosyjskie nas pokonywały? Dlaczego? Dlaczego dzisiaj powiada się pijany jak Polak? Dlaczego dzisiaj na świecie cieszymy się jak najgorszą reputacją? W niektórych miejscach lepiej się nie przyznawać, kim się jest. Dlaczego? Dlaczego nastąpiło takie gwałtowne załamanie? I wielu badaczy historii, wielu biblistów uważa, że przyczyny tego są różnorakie. A zwłaszcza główne przyczyny to otwarcie się naszego narodu na takie duchy jak bałwochwalstwo, morderstwo, wróżbiarstwo, wszeteczeństwo, sodomizm i inne perwersje, alkoholizm i narkomania, nienawiść i nieprzebaczenie. Że naród jako taki w całości albo w części otworzył się na działanie tych duchów, które przejęły kontrolę nad naszym narodem. Dzisiaj spróbujmy przeanalizować ten pierwszy. Nie skończymy go dzisiaj, przełożymy resztę na przyszłą środę. Zwróćmy uwagę na pierwszą postawę, na bałwochwalstwo. Kochani, czasem przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Wszyscy się, albo większość z nas wywodzi się z określonej religii. I w tej religii przyzwyczailiśmy się do pewnych praktyk, do pewnych zwyczajów. I nawet potem, jak się nawracamy, nie zawsze uświadamiamy sobie, że przenosimy pewne zwyczaje do zborów. Czy pamiętacie niewiastę, która uprawiała kontrabandę, przemycała to, czego przemycać nie powinna była? Tą niewiastą była bogobojna Rachela. Cóż takiego możemy zarzucić Racheli? Gdy upuszczała swój rodzinny dom Labana, przemyciła ze sobą bożki swojego ojca Labana do Kanaanu. Niestety tak jest, że wielu, którzy przyzwyczajeni do praktyk takich czy innych, w których wyrastali z pokolenia na pokolenie, one były praktykowane, gdy potem przychodzą do zboru, wcale ich to nie drażni. Właściwie to drażni ich zwracanie uwagi na to, że tego wierzący ludzie praktykować nie powinni. Że trzeba by było jakąś postawę do tego zająć. A jak Bóg, jak Biblia traktuje temat, o którym mówimy, bałwochwalstwo? Bóg wyraźnie określił swoje stanowisko do oddawania czci bóstwom. Ono jest jasne i zrozumiałe i każdy, kto chce je zauważyć i kto czyta Biblię, to je zauważy. Proszę otwórzcie drugą księgę Mojżeszową, rozdział 20. Czytamy pierwszych 5 wierszy. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 20, czytamy pierwszych 5 wierszy. Strona 83. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Czy to jest jasne? Czy wymaga to komentarza? Czy mam to komentować? No nie. Gdybym to komentował, to bym was obraził, bo bym uznał, że wasz poziom intelektualny nie jest na tyle jasny, żebyście mogli to zrozumieć. A przecież to zrozumieć może najprostszy człowiek. To jest wyraźnie powiedziane. Dlaczego postawa Boga jest tak zdecydowana? Postawa Boga jest dlatego tak zdecydowana, być może nie zawsze to uwzględniamy, gdyż widzialne bożki, rzeźby i tak dalej, widzialne bożki są reprezentantami niewidzialnych duchów. Duch jest niewidzialny, ale on chce mieć widzialny znak, widzialny symbol. I tym widzialnym symbolem niewidzialnych duchów są właśnie różnego rodzaju bóstwa. Bóstwa rzeźbione, lepione, klejone, jakbyśmy je tam nie nazywali. I o tym bardzo wyraźnie pisze nam w Nowym Testamencie apostoł Paweł. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 10, w 19 i 20 wierszu, Paweł o tym wyraźnie sygnalizuje. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, wiersz 19 i 20. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składacie w ofierze, to, co składają w ofierze, ofiarowują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Czy to wymaga komentarza? Też nie. Paweł powiada, że ofiary składane rzeźbionym bóstwom, jakimś Bogom rzeźbionym, widzialnym, de facto w rzeczy samej nie są ofiarami składanymi tym niewidzialnym bóstwom, które oczy mają, a nie widzą, uszy mają, a nie słyszą, jak powiada Izajasz, prorok, ręce mają, ale nie poruszają nimi, ale de facto to są ofiary składane demonom, które stoją za tymi bóstwami. A więc bóstwa to są widzialne symbole niewidzialnych istot. I idąc dalej za tą myślą, pomyślcie, dlatego duchy mają prawo wszędzie tam, gdzie mają swoje widzialne wyobrażenia. Jeśli więc jest gdzieś to widzialne wyobrażenie tego ducha, określonego ducha, czy widzialne wyobrażenie ducha, który stoi za tym, to jeśli to widzialne wyobrażenie jest tam postawione, to ten duch ma prawo tam przebywać, gdzie przebywa jego fizyczna, widzialna postać. W Starym Testamencie wszelkiego rodzaju wyobrażenia były nie tylko zabronione, ale miały być bezwzględnie usuwane. Jeszcze raz odwołajmy się do Starego Testamentu. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 7, wiersz 25 i wiersz 26. Piąta Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, 25 i 26 wiersz. Posągi ich bogów spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś się przez nie nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Nie przenoś tej obrzydliwości do Twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą, tak jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą. Nie komentuję, czytam tylko Słowo Boże, a resztę niech sobie ewentualnie każdy dopowie. Powiecie, no dobrze, dobrze, ale to było wszystko w Starym Testamencie. Nieprawda. Bo wystarczy otworzyć list do Galacjan, rozdział 5, by zobaczyć, jacy to ludzie Królestwa Bożego nie odziedziczą. By zobaczyć, jacy ludzie Królestwa Bożego nie odziedziczą. Zwracam uwagę na 19, 20, 21 wiersz. A tam czytamy, że Królestwa Bożego nie odziedziczą wszetecznicy, nieczyści, rozpustni. I nagle pojawia się słowo, o którym mówimy. I bałwochwalcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A zatem to jest nie tylko coś, o czym mówi Stary Testament. To o tym mówi także Nowy Testament. A co w takim razie, gdzie się znajdą bałwochwalcy? Proszę, abyście ewentualnie popatrzyli do Apokalipsy, objawienia świętego Jana, 21 rozdział. W 21 rozdziale, 8 wierszu czytamy tak. 21 rozdział Apokalipsy, objawienia świętego Jana, wiersz 8 powiada. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców jest jezioro ogniem i siarką gorejące. Sądzę, że Boże Słowo jest na tyle precyzyjne i jasne i wyraźne, że ktoś, kto nie jest oportunistycznie nastawiony do Bożego Słowa, wszystko może wyraźnie zrozumieć. I w związku z bałwochwalstwem przechodzimy, bracia i siostry, do tematu bardzo drażliwego, do tematu bardzo trudnego. W związku z bałwochwalstwem toczy się wśród chrześcijan dyskusja, która przybiera niekiedy formy gwałtownej polemiki. Naprawdę gwałtownej polemiki. Ja nie lubię w takich dyskusjach uczestniczyć, ale czasem trzeba. Zwłaszcza wówczas, jeśli ktoś o to pyta. Ostatnio będąc w Calgary, zostałem przez jednego młodego człowieka zapytany, jaki jest mój stosunek. Musiałem w związku z tym, nie mogę chować głowy w piasek, musiałem w związku z tym powiedzieć, jaki jest mój stosunek, ale powiedziałem od razu, słuchaj kochany, nieważne jaki jest mój stosunek, ważny jest jaki jest stosunek Biblii. A więc toczy się polemika w kręgach chrześcijańskich na temat, zwłaszcza na temat i w kontekście bałwochwalstwa, na temat kultu maryjnego, kultu obrazów i kultu relikwii. To są tematy trudne. To są tematy drażliwe. To są tematy, o których na co dzień nie mówimy, ale akurat poruszamy ten temat. I w związku z tym nie możemy schować głowy w piasek i powiedzieć chwileczkę, mnie to nie obchodzi, ja nic nie wiem, ja nic nie widzę, ja nic nie słyszę. Jeśli nawet tak ktoś robi, to w każdym razie ja nie. Ja muszę być tam, gdzie jest Słowo Boże. I najtrudniejszym z tych trzech tematów jest dyskusja na temat kultu maryjnego. I teraz pozwólcie, że przekażę wstęp do mojej prawdopodobnie przyszłotygodniowej wypowiedzi, czy przyszłotygodniowych rozważań. Najtrudniejsza jest dyskusja na temat kultu maryjnego. Dlaczego najtrudniejsza? Najtrudniejsza dlatego, ponieważ w stosunku do tego kultu czy adoracji Marii istnieją dwa absolutnie sprzeczne poglądy, dwie absolutnie sprzeczne postawy. Jedna jest skrajna, niebezpieczna i druga jest skrajna, również niebezpieczna. I przede wszystkim o nich chcę mówić dzisiaj. To nasza postawa. Wielu protestantów, gdy słyszy Maria, dostaje gęsiej skórki. Maria! I tak dalej. I od razu, jeśli spotyka kogoś z drugiej strony, z drugiego jak gdyby bieguna, kogoś, kto adoruje Marię, to rozpoczyna swoją ewangelizację od krytykowania Marii. Ja muszę wam powiedzieć, że mam na sumieniu pewien błąd w moim życiu. W tej miejscowości, w której się narodziłem na nowo, wkrótce potem zorganizowano ewangelizację. I nie wiem, jak to się stało, że mnie żółto dzioba wytypowano, żebym usługiwał. I przyszło trochę ludzi z zewnątrz. Przyszło trochę ludzi z zewnątrz, a więc przyszło wielu takich, przyszli tacy, którzy no czczą, adorują Marię. A gdy ich zobaczyłem, dostałem nagle cielesnego, duszewnego natchnienia. Pomyślałem, ja wam tu dzisiaj dołożę. I rzeczywiście, wyszukałem sobie na prędce wszystkie tematy, fragmenty Biblii, gdzie jest mowa o tym, o tamtym, o tamtym, o tamtym i zacząłem z grubej rury. I jaki był tego skutek? Że ci ludzie, których obecność powinienem był uszanować, bo przecież to byli goście nasi, a więc szanować, jak słowiańska gościnność nakazuje, a jak nakazuje, to pamiętacie, mówiłem przed końcem roku. Tymczasem ja ich skarałem, pokarałem, obrzucając, oskarżając, napiętnowując. I jaki był tego skutek, że powoli, powoli wychodzili. I od tamtego czasu praktycznie drzwi do zboru były i są po części zamknięte. Mam to na sumieniu i przepraszam Boga za to. Bo gdybym wtedy raczej o czymś innym powiedział, o miłości Boga, Jezusa, być może sytuacja byłaby zupełnie inna. Bo ktoś mi to potem wytłumaczył, powiedział, słuchaj młody człowieku, jeśli dziecko ma jakąś lalkę i ty mu tę lalkę, choć ona nie jest najlepszej, najnowszej jakości, chcesz wyrwać, to niczego innego się nie spodziewa, jak krzyku, płaczu i gwałtownego bronienia, rozpaczliwego bronienia tego, co posiada. Wiesz, co najlepiej jest zrobić? Pokazać komuś lepszą, ładniejszą lalkę. A wtedy tą, którą ma prawdopodobnie to dziecko, z niej samo zrezygnuje, a chwyci tą lepszą. I wtedy zrozumiałem, że nie od tego punktu, nie od tego miejsca powinno się rozpoczynać Ewangelię. I jeśli ktoś od tego miejsca zaczyna Ewangelię, to prawdopodobnie sukcesów mieć nie będzie. Naszą powinnością jest głosić Chrystusa. Ale co zrobić, jeśli ktoś zapyta? Jeśli ktoś zapyta, to nie możemy chować głowy w piasek. Więc w związku z tym powiadam tak. Jeśli chodzi o Marię, to negatywny stosunek, to niewłaściwy stosunek, to jest niewłaściwy stosunek, jeśli jej imienia używamy po to, żeby kogoś krytykować, żeby ranić czyjeś uczucia. Muszę wam powiedzieć, że na wielu, wielu ewangelizacjach usługiwałem na temat Marii. I byłem zdumiony, że ludzie się nawracają. A jeśli się sami nie chcieli nawrócić, to im na ambicje wjeżdżałem. I mówiłem, to jak to? Wy nie chcecie postępować tak jak Maria? To wy ją miłujecie, a według jej wzorca postępować nie chcecie? Tłumy się wtedy garnęły. Pamiętam jedno nabożeństwo, gdzie na ten temat usługiwałem. Ach, też tam był ksiądz. Przyszedł do mnie i mówi, pastorze, co by to zrobić, żeby ksiądz w moim kościele na temat Marii tak pięknie powiedział? Miałem się z nim umówić, umówiliśmy się, ale w międzyczasie go przenieśli i straciłem z nim kontakt. No już nie wiem, dlaczego go przynieśli, w każdym razie go przynieśli, straciłem z nim kontakt. Wszakże mówiąc o Marii, musimy powiedzieć, że ta postać jest postacią niezwykłą. Jest postacią szlachetną. Jest postacią błogosławioną. Prawda? Bo nie zawsze sobie uświadamiamy, że została wybrana spośród tysięcy, tysięcy młodych niewiast w Izraelu, by począć, porodzić syna i nadać mu imię Jezus. Decydując się na to, nie zawsze sobie uświadamiamy, czym zaryzykowała. Zaryzykowała w najlepszym przypadku banicją, to znaczy zesłaniem, w najgorszym ukamionowaniem. Bo dziewczyna niezamężna, nie mająca męża, a brzemienna, albo jako szetecznica była usuwana z miasta za skalanie, za zanieczyszczenie miasta, albo była kamionowana. A przecież ona się zdecydowała na brzemienność, choć nie miała męża. Powiecie, ale przez Ducha Świętego poczęła. No, chciałbym widzieć wasze miny, gdyby jakaś dziewczyna w zborze Filadelfii, Bielsku Białej powiedziała, ja z Ducha Świętego poczęłam. Chciałbym widzieć waszą reakcję. Jak byście zareagowali? Pewnie byście zaraz przylecieli do pastora i powiedzieli, pastorze, ją trzeba wyłączyć. Bo nie tylko, że jest brzemienna, to jeszcze na Ducha Świętego to wszystko składa. No, taka byłaby przypuszczalnie reakcja wielu ludzi. I Maria się z tym musiała liczyć. Ale widzicie, jej szlachetność polegała na tym, że niezależnie od tego, co jej groziło, postanowiła respektować Boże Słowo. I w końcu, w tym dialogu, jaki prowadziła z aniołem, powiedziała, niech mi się stanie według słowa Twego. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Ewangelia Łukasza, rozdział 2. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Mało. Gdy idziemy dalej krokami Marii, to zauważamy jeszcze coś innego. Gdy uświadomiła sobie, że poczęła, to nie pozostała w Nazarecie. W Nazarecie, który odrzucił Jezusa w późniejszym terminie. Nie pozostała w swoim środowisku, pamiętacie? Ale poszła, żeby szukać Elżbiety. A więc szukała kogoś takiego drugiego jak ona, z kim mogłaby mieć społeczność. Z kim mogłaby mówić o tym, co się w jej życiu stało, co się w jej życiu wydarzyło. A więc szukała społeczności z człowiekiem, który przeżył to samo, co ona przeżyła. I czasem, gdy mnie ludzie pytają, słuchaj, no co ja mam zrobić? Czy mam pozostać tu, czy mam szukać? Powiadam, a co zrobiła Maria? Pozostała, czy szukała? Szukała. I gdy przyszła, dowiedziała się, że Elżbieta również poczęła z Ducha Świętego, czy że Elżbieta również poczęła z męża Zachariasza, przepraszam, pomyliłem się, to wtedy błogosławiła Elżbietę. Trzy wspaniałe postawy. Zdecydowała się na Boże Słowo, zdecydowała się na społeczność z takimi ludźmi, z taką osobą jak ona, która doświadczyła tego samego, co doświadczyła ona, a po trzecie błogosławiła tę osobę, która była podobna do niej. Czy nie jest to wzór dla nas? Słucham? Niewiasty. Bo mężczyźni pewnie nie zrozumieją. Jest to wzór dla nas. Na pewno jest to wzór dla nas. Przepiękny wzór do naśladowania. Ja nie rozumiem, dlaczego my, protestanci, potrafimy mówić na temat Abrahama, Izaaka, Jakuba, a o Marii cisza. To nie jest właściwa postawa. To jest przykładna, pierwsza z osób Nowego Testamentu, która mówi do nas przykładem swojego życia. I to wszystko, nawet to wszystko, ale to wszystko biorąc pod uwagę, należałoby się zastanowić, czy to wystarcza. Skoro Biblia nie dostarcza nam żadnych argumentów, aby była ona aż tak adorowana, że adoracja jej w wielu miejscach, w wielu grupach przewyższa czasem adorację Jezusa Chrystusa. Czy to wystarcza? Skoro Biblia nic o czymś takim, niczego takiego nie wspomina. Kiedyś w telewizji oglądałem program, rozmowę z jednym z księży, czy wielu księży tam było, a wśród nich jeden z księży marynista, a więc ktoś, kto z Maryją jest ściśle związany. I dziennikarz, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, zapytał, jak to jest, dlaczego tak jest, że w Polsce jest około chyba 20 sanktuariów Pana Jezusa, a maryjnych sanktuariów jest w zasadzie 1000. Dlaczego tak jest? On odpowiedział, no tak się jakoś złożyło. Myślę, że to nie tak się jakoś złożyło. Że są jakieś przyczyny. Że są jakieś przyczyny. I w związku z tym chyba należałoby ten temat bez jakiegoś szowinizmu, bez jakiegoś fanatyzmu, bez krytykanctwa, obiektywnie, w świetle Biblii, bo tylko Biblia przecież może być, Pismo Święte może być tym fundamentem prawdy, do którego się możemy odwoływać, tą absolutną prawdą, do której się możemy odwoływać. Należałoby więc i w świetle Pisma Świętego, i w świetle historii zastanowić się, jak do tego doszło, że oto Maria w Polsce, jak w niewielu krajach świata, jest adorowana bardziej niż adorowany jest nawet Pan Jezus. Jeśli się chcecie przekonać, wejdźcie do pierwszego lepszego kościoła i zobaczcie, gdzie więcej ludzi, przed jaką figurą się gromadzi. Przed którą figurą stoi więcej kwiatów. Ja rzadko bywam, ale czasem obiekty sakralne zwiedzam z racji moich zainteresowań architektonicznych i powiedzmy sakralnych. I ot na przykład byłem kiedyś w Gdańsku w Bazylice. I żal mi się zrobiło, bo figura Pana Jezusa i gdzieś tam jeden flakonik. Kapliczka maryjna obsypana kwiatami. No myślę, no proporcje nie są zachowane. I w związku z tym trzeba by było w świetle i historii, i w świetle Słowa Bożego bliżej się temu tematowi przyjrzeć. A szczególnie zastanowić się nad tym, od którego to momentu Maria w Polsce doznaje takiej czci. I kto do tego doprowadził? Jak to się stało? Może dzisiaj tylko powiem, że stało się to od tego momentu, gdy Polska została najechana przez Tatarów i Kozaków. I wtedy jeden z królów polskich, który znalazł się w tragicznym położeniu w katedrze lwowskiej, zawierzył Polskę i naród polski właśnie Marii, ogłaszając ją królową Polski. I potem akt ten był wielokrotnie przy różnych okazjach ponawiany, i to zarówno przez duchowieństwo, jak i przez władze państwowe. Nawet niedawno znowu po raz któryś Polska została powierzona pod jej królowej Polski opiekę. I w związku z tym warto by było się, w moim przekonaniu, temu tematowi przyjrzeć. Jeśli kogoś z Was ten temat, a więc historia kultu Królowej Niebios, interesuje, bo chcę powiedzieć, że historia kultu Królowej Niebios nie ma absolutnie nic wspólnego z historią Marii. Tego dowiodę, gdy będziemy następny raz mieli spotkanie. Bowiem kult Królowej Niebios zaistniał wieki, wieki przed tym, zanim urodziła się Maria. Maria została, jej imię zostało tylko w pewnym momencie historii wykorzystane do nadania autorytetu i większego szacunku temu kultowi. Bo okazuje się, że kult Królowej Niebios istniał praktycznie już w starym Babilonie. Ale o tym będziemy mówić na raz następny. Panie, dziękujemy Ci. Panie, także chcemy zawsze i wszędzie postępować według Twojego Słowa. Nie chcemy, aby w naszym życiu było coś, czego nie ma w Twoim Słowie, co jest sprzeczne z Twoim Słowem. Chcemy, Panie, nasze życie, standardy naszego życia dopasowywać do standardów Twoich, postępować tak, jak Ty postępowałeś, żyć tak, jak Ty żyłeś. Panie, chcemy wypełniać Twoją wolę, chcemy Ciebie uznawać jako jedynego Boga, Tobie się kłaniać jako jedynemu Bogu. Ciebie, Panie, nie chcemy mieć żadnych innych bogów obok Ciebie, oprócz Ciebie, wszak Ty jeden, jedynie jesteś tym, który z nieba stąpił i który do nieba stąpił. Ty jesteś tym jedynym, któremu dane jest imię, przez które będziemy zbawieni. Ty jesteś tym jedynym pośrednikiem między niebem a ziemią, przez którego mamy się modlić do Wszechmogącego Boga. A więc, Boże Wszechmogący, w imieniu Jezusa, proszę Ciebie, abyś pobłogosławił ten tydzień, który jest przed nami. Gdziekolwiek będziemy, gdziekolwiek się udawać będziemy, niech Twoje błogosławieństwo spoczywa na nas.